sobre tres cosas. Ja ne može pođe za srcu neki temat. I za pojde bym bolio przyjemny. Temat, który jednocześnie jest tematem trudnym, ale który jest zaznaczony przez świętego apostoła Pawła w liście do Koryntian. Bardzo wyraźnie przestrzega przed taką rzeczą, jaką jest niegodne obchodzenie wieczerzy pańskiej. Nie jest to temat ani przyjemny, ani łatwy, ale myślę, że jest ważny. Skoro apostoł Paweł podjął ten temat i to nie byle gdzie, bo pisał do zboru w Koryncie, to myślę, że z tego punktu chociażby warto i nam kilka słów na ten temat powiedzieć. Przyjrzeć się tej sprawie bliżej. No po to, żeby przystępując do tego naszego święta, do naszej Wielkanocy, do naszej Paschy, no mieć pewną świadomość tego, co robimy, co czynimy. Mieć po prostu świadomość, dlaczego się chyba 7 kwietnia zbierzemy. Zbór w Koryncie, drogi braterstwo, był bardzo ciekawym zborem. Świadectwo apostoła Pawła o tym zborze jest jakże wymowne już na początku pierwszego rozdziału, 5 werset mówi: i zaście dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, i zaście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. To są słowa apostoła Pawła do zboru w Koryncie. Mówi wyraźnie, że to jest zbór mocny, to jest zbór utwierdzony. Jest to zbór, który pewne zasady prawdy Bożej zna. Ale jednocześnie ten sam święty apostoł Paweł, i to do zboru w Koryncie, potrafił napisać: to wstyd, co się pomiędzy was, co pomiędzy wami dzieje. Z jednej strony był świadomy, że ja już im wiele mówiłem. Oni wiele prawdy znają. Oni są ugruntowani, umocnieni. Ale jednak i do tego zboru potrafił pisać, że jeszcze jest pomiędzy wami wiele cielesności. I jednym z tematów właśnie, który podjął święty apostoł Paweł w stosunku do zboru w Koryncie, a myślę, że również i dzisiaj te słowa są aktualne dla ludu Bożego, to jest przestroga apostoła Pawła przed tym, aby w należyty sposób przystąpić do spożywania wieczerzy pańskiej. Że to nie jest jak mi się podoba, jak sobie uplanuję, jak sobie wymyślę i będzie wszystko cacy w porządku, ładnie, ja będę zadowolony, a Pan Bóg będzie szczęśliwy. To nie tak. Są pewne zasady, są pewne przepisy odnośnie tego święta i apostoł Paweł nie powołuje się w tym rozważaniu na własne myśli, na własne rozważanie. Rozdział 11 pierwszego listu do Koryntian mówi bardzo wyraźnie: albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, i później opisuje, mówi, jak to było. I opisuje tak, jak było. A mamy świadomość, że apostoł święty Paweł był jedynym apostołem, który nie był w czasie wieczerzy obecny. Wobec tego jest to bardzo mocny dowód, że to, co napisał, musiał być poinformowany o bezpośrednie objawienie od Pana naszego Jezusa Chrystusa. I pisząc do tego zboru, przestrzega go przed właściwym spożywaniem wieczerzy pańskiej. I dwa wersety, trzy może, pierwszego listu do Koryntian o tym właśnie piszą. 18 werset 11 rozdziału. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijaninami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Bardzo bezpośrednio i wprost święty apostoł zarzuca Koryntianom, że gdy się schodzicie, to w sposób należyty tego nie czynicie. I mówi dlaczego. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek tego jest taki, że jeden jest głodny, a drugi jest pijany. A dlaczego jeden głodny, a drugi pijany? Bo w czasie wieczerzy były tylko dwa elementy. Chleb i wino. Jeden się najadł, a drugi się napił. Zależy od tego, co kto przyniósł, co kto miał. Apostoł Paweł przestrzega. Przestrzega przed tym, aby wieczerza pańska nie stała się biesiadą. Aby wieczerza pańska nie stała się ucztą, o której będzie poinformowany może otaczający nas świat czy sąsiedzi, bo jak będziemy wychodzić, to będziemy się zastaczać od ilości spożytego wina. A tam widać to było, bo apostoł wyraźnie mówi, że jeden jest głodny, a drugi jest pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czym mam was pochwalić? Nie. Za to was nie pochwalam. Bo myślą apostoła Pawła było to, że owszem, jeden przyniesie to, drugi przyniesie tamto. Ale ma to być ku wspólnemu pożytkowi. Widać, tam był jeszcze jeden grzech, czy jedna jeszcze niewłaściwe zachowanie w zborze Boże w Koryncie. Że byli bogatsi i biedniejsi i to było widoczne w zborze. Że po przekroczeniu drzwi zboru nie czynili się równymi, ale jedni siadali na pierwszych miejscach, a drudzy może siadali na ostatnich. I apostoł Paweł przestrzega zbór w Koryncie o tym, aby nie czynili tej rzeczy niegodnie. I 27 werset mówi bardzo wyraźnie. Czy to ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Kto w należyty sposób, w niegodny sposób przystąpi do wieczerzy pańskiej, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Dalej mówi, 29 werset. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. I myślę, braterstwo, że komentarz do tego może być bardzo prosty. Ja tu nie powiem nic nowego. Myślę, że w zasadzie można tylko powtórzyć tego nawet, co w komentarzu będzie pisać. Ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na inną rzecz. Chciałbym, żebyśmy ten temat rozpatrzyli nie o komentarz, ale o pewne prawa, które były w narodzie izraelskim, a tyczyły się literalnego baranka. Bo to nie było w Izraelu tak, że tego baranka to było można sobie przygotować od tak, jak kto chciał. Ten baranek, jak wiemy, wskazywał nam na kogo? Na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł zresztą wyraźnie stwierdza, że na naszą Wielkanoc ofiarowany jest Chrystus, na naszą Paskę ofiarowany jest Chrystus. I tak jak Żydzi w pewien sposób mieli się do tego święta przygotować, mieli na pewne rzeczy uważać, podobnie myślę, że jest i naszym obowiązkiem. W pewien sposób przygotowania się do tego święta musimy pewne rzeczy poczynić po to, abyśmy kiedy przystąpimy do spożycia wieczerzy, nie okazało się, że przystępujemy w sposób niegodny, w sposób poniżający, czy w sposób jakiś właśnie, który wskazywałby nas na to, wskazywał nas, że będziemy winni ciała i krwi pańskiej. Jest wiele zapisów w Starym Testamencie, które mówią o tym szczególnym okresie, w jaki sposób naród izraelski miał się przygotować do tego święta Paschy. A gdyby tego nie uczynił, to było wyraźnie powiedziane, jak w zakonie w niejednym temacie poruszone. Jeżeli by nie uczynił, to było tylko jeden wyrok. Był wyrok śmierci. Drodzy Państwo, zastanawiając się na świętem Wielkanocy, tak jak mamy broszurkę. Broszurkę mamy napisaną w oparciu o 12 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. Natomiast przepisy odnośnie Wielkanocy znajdują się po prostu i w czwartej księdze Mojżeszowej, i w piątej księdze Mojżeszowej. Myślę, że dają nam te przepisy dodatkowe, które później były czynione w narodzie, dają nam jakiś taki pełny obraz tego, czym w istocie była Wielkanoc, czym było się do Paschy dla Żydów. W istocie daje nam również odpowiedź na to, czym powinno być to święto dla nas. I chociaż święta Wielkanocy, bo o tym święcie głównie będziemy tutaj w tym wypadku mówić, bo z tym święto Paschy kojarzy się ze świętem chrześcijańskim Wielkanocy. Są z reguły świętami bardzo takimi smutnymi, bo są powiązane ze śmiercią, męczeńską śmiercią. Bo niewątpliwie tak było. Chrystus umierał w ogromnej męczarni. Ale są wersety, które mówią, że to święto Paschy to ma być świętem radości. I to takiej radości prawdziwej. Że nie macie być posępni w tym czasie, tylko się cieszyć. Bo jest to święto, które tak naprawdę w istocie swojej spowodowało to, że naród ten stał się wolny, dostąpił tego, co prawie przez 400 lat oczekiwał, zgodnie z obietnicą, która była wypowiedziana do ojca jego, Abrahama, że w czwartym pokoleniu wyjdziecie i wejdziecie do ziemi obiecanej. To święto, drodzy braterstwo, powinno czynić również różnicę między nami a światem. Bo taka w istocie było, takie w istocie było założenie tego święta. Już o tym werset wspominałem, teraz może go przeczytam. Lecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warknie, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Przez to jedno święto Paschy i ostatnią plagę Pan Bóg uczynił różnicę między wybranym narodem izraelskim a Egiptem. Różnica była bardzo prosta do zauważenia. Była na tyle prostą różnicą, że Egipcjanie, kiedy się opamiętali, to wyganiali Izraelczyków: już idźcie. Ten sam Faraon, który wcześniej mówił, że Boga nie znam, a Izraela nie wypuszczę, kiedy zobaczył śmierć swojego pierworodnego, to mówi do Mojżesza, że przed Bogiem wspomnijcie również i za mną. To było święto, które czyniło różnicę między Egiptem a narodem wybranym. I myślę, że w swojej wymowie to święto powinno również czynić różnicę dzisiaj między Egiptem, czyli światem, a prawdziwym Izraelem duchowym. Ono powinno wykazywać różnicę, że tam gdzieś na zewnątrz jest świat w grzechu, potępiony, zmierzający do swojego końca, ale w tym świecie jest garstka tych, którzy nadzieję swoją pokładają w ofierze Chrystusa, którzy cieszą się obietnicą życia wiecznego, cieszą się obietnicą nieba. Bo Pan czyni różnicę. Pan czyni różnicę między Egiptem a Izraelem. Spośród wielu właśnie przepisów, niektóre są bardzo szczególne, bardzo się uwypuklają, jakby odnośnie święta Paschy. Pierwsze to przygotowanie baranka. To nie było tak, że mógł sobie każdy dom przygotować tak, jak chciał. Data zabicia baranka, czas spożycia baranka. 12 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, 24 rozdział, bo nie będziemy tego wszystkiego czytać, bo to jest za dużo. Nie było tego, myślę, że są rzeczy znane. Ale mówi tak, że przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych. To nie miało być tylko jeden rok czy jeden raz, ale miała być to ustawa, która miała obowiązywać po wsze pokolenia wśród narodu izraelskiego. Były jeszcze inne przepisy dodane później i już w tym 12 rozdziale, po tym święcie Paschy, które miało tam miejsce w Egipcie, kiedy już wyszli z Egiptu, Pan Bóg dodał jeszcze jeden przepis. myślę, że jakże wymowny dzisiaj do nas. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona. Oto ustawa o ofierze paschalnej, to jest od 43 rozdziału. Żaden cudzoziemiec nie będzie z niej spożywał. Lecz każdy niewolnik nabyty za pieniądze, jeśli go obrzeżesz, może z niej spożywać. Obcy mieszkaniec albo najemnik nie będzie z niej spożywał. W jednym i tym samym domu ma być spożyta, ani kawałka tego mięsa nie wyniesiesz z domu na zewnątrz, ani kości z niej nie złamiecie. Cały zbór izraelski będzie tego przestrzegał. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić paskę Pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani. I wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubelcem. Lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Jedno prawo obowiązywać będzie tubelca i cudzoziemca goszczącego wśród was. Jest to już pierwszy dodatek do tego prawa, które było powiedziane na początku. Jak będziemy czytać 12 rozdział od początku, nie ma mowy o tym, że obowiązkiem obrzeski był obowiązkiem czy przywilejem, czy przywilej spożycia baranka był tylko dla obrzezanych. Później było już dodane. Już, ale to dodanie spowodowało również to, że liczba osób jakby, którzy mogli spożywać baranka, stawała się w ten sposób ograniczona, bo tylko mogli go spożywać obrzezani. Z innego przepisu wynika, że dotyczyło to całego narodu izraelskiego, bo oni jakby z natury byli już obrzezywani, ale to prawo upoważniało również do tego, że cudzoziemiec mógł spożywać baranka, albo tylko ten jeden warunek. Musisz się obrzezać. Później ta obrzezka ciała, jak będziemy czytać Nowy Testament, została zamieniona na co? Na obrzezkę serca. Kto dzisiaj może spożywać chleb i wino, to dzisiaj może przystąpić do stołu Pańskiego. No niestety, to ograniczenie bardzo jasno tą sytuację jakby przedstawia i ogranicza, że jest to święto tylko dla poświęconych, którzy uczynili swoje przymierze z Bogiem przez chrzest w wodzie. Którzy swoją wiarę w Boga wyznali, w tej wierze trwają, w tym poświęceniu trwają i trzymają się obietnic Słowa Bożego. To, co również zagrażało, czy mogło się stać w narodzie izraelskim, to to, że ta ofiara mogła być źle spożyta. Werset 46 mówi: w jednym i tym samym domu ma być spożyta, ani kawałka tego mięsa nie wyniesiesz z domu na zewnątrz, ani kości jego nie złamiecie. Dlaczego nie wyniesiecie tego na zewnątrz? Bo proszę braterstwa, to jest moja myśl. Ofiara Chrystusa nie jest dla świata. Dzisiaj. To nie jest uzewnętrznienie tego święta. Pokazanie na zewnątrz radości z ofiarowania ofiary, którą poniósł Chrystus, miało nastąpić w inny sposób. Był taki zapis o święcie Paschy, że pokropicie nadproża dźwig. I każdy, który przechodził, to widział, że tam jest dom ludzi wierzących, tam jest dom chroniony. Tam w Egipcie to jeszcze było, no, że był to dom chroniony przed aniołem, który wykonywał ostatnią plagę. Ale jest też zapis, który mówi, że i to obowiązywało Izraelczyków również później. I brat Rosser w książce pytań, było mu takie pytanie zadane właśnie, no czy Żydzi później kropili nadproża drzwi, kiedy weszli do ziemi obiecanej? I odpowiada, że prawdopodobnie, choć nie daje dowodu, że jednak tak. Dlatego, że zapis mówi, że jest to ustawa wieczysta o ofierze paschalnej. To było elementem tej ofiary. Nie będziemy dochodzić, jak to było historycznie. Zapis jest, jaki jest. Ale myślę, że to wszystko obrazuje jedną rzecz. Że jeżeli to pomazanie symbolizuje nasze wyznanie wiary, to czy ono może mieć tylko raz w życiu miejsce? Ja myślę, że to powinniśmy czynić przez całe nasze poświęcone życie. A okres Wielkanocy, okres święta Paschy jest może taką, takim szczególnym momentem w roku, gdzie może w jakiś sposób szczególny można to czynić. Ale wyznanie wiary, praktykowanie pewnych praktyk religijnych, nie boję się tego słowa, wynikających z przestrzegania Bożych przykazań, powinno być obecne w naszym życiu bezustannie, bez przerwy. Powiem, od wyjścia z wody, od momentu, kiedyśmy zawarli z Bogiem przymierze, aż po naszą śmierć, kiedy nasza ofiara będzie zakończona. Że Izraelici źle, że takie zagrożenie istniało. My może tego nie będziemy tutaj dużo czytać, bo w drugiej księdze Kronik, 30 rozdział, 18 werset, tam jest właśnie też wspomniane o tym, że Izraelczycy po długim okresie przerwy, kiedy przystąpili, tam są dwa opisy za króla chyba Hiskiasza i Jozjasza, kiedy przystąpili do spożycia baranka paschalnego, to się okazuje, że nie wszystko czynili według przepisu tak jak było, ale nie w sposób dokładny oczyścili. Jest właśnie takie sformułowanie, że źle przystąpili do spożywania baranka paschalnego. Innym takim zagrożeniem, które czyhało na naród izraelski, myślę, że też to jest pewnego rodzaju zagrożenie również i dla nas. To jest w ogóle brak obchodzenia. W ogóle brak obchodzenia paschy. I tak jak będziemy tam czytać, druga księga Kronik, 30 rozdział, to tam jest wspomniane, że od tam jakiegoś króla Salomona, aż do króla Hiskiasza czy Jozjasza, to nie obchodzono. Czyli były przerwy w narodzie izraelskim, kiedy święta tego nie obchodzono, aczkolwiek nie było żadnych przeszkód, które by upoważniały do takiego stanu rzeczy. Jeżeli nie obchodzili, to nie obchodzili tylko i wyłącznie z własnej woli, z własnego przekonania, z własnego widzimisię. A przecież zagrożenie, jakie było z brakiem, związane z brakiem obchodzenia, to przecież była śmierć. Ja myślę, że to jest bardzo ważne również i dla nas. Żebyśmy w życiu naszym nie zaniechali obchodzenia święta Wieczerzy Pańskiej. Dlaczego? I myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na słowa świętego apostoła Pawła, który pisał w liście do Koryntian, 10 rozdział, 16 werset. I mówi tak, do tych słów może później jeszcze raz wrócimy, ale teraz przeczytamy. Że kielich błogosławienia, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Można powiedzieć tak. To jest dowód. Przyjęcie krwi, przyjęcie wina i chleba jest dowodem społeczności z Chrystusem. No ale jeżeli tego czynić nie będziemy, to dajemy dowód czego?
Braku społeczności.
To znaczy, że nie jesteśmy w społeczności z Chrystusem. Myślę, że tutaj każdy powinien to już rozważyć sam, co zrobi przy najbliższym święcie Paschy. Ale ja myślę, że nasza wiara, nasza nadzieja jest na tyle mocna i taka silna, że damy dowód tej społeczności w Chrystusie. Nie będziemy tu rozstrzygać dokładnie, co jest nasz chleb, wino. Ale potraktujmy to bardzo ogólnie, jak w tym momencie potraktował święty apostoł Paweł. Jest to po prostu dom społeczności, że chcemy być razem z Chrystusem, być w Chrystusie, żyć dla Chrystusa. Jest to takiego swojego rodzaju wyznanie wiary. Był co prawda jeszcze jeden przepis, może po to było wiele, kilka wynotowane. Piąta księga Mojżeszowa, 16 rozdział, też mówi o pewnym zapisie, 16 rozdział od pierwszego wersetu. To mówi tak. Baczcie, aby święta w sposób odprawiał Paschę dla Pana. Werset 5 mówi. Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej miejscowości z tych, jakie Pan Bóg Twój Ci daje. Tylko na miejscu, które Pan Bóg Twój wybierze na mieszkanie dla swego imienia, składać będziesz ofiarę paschalną wieczorem po zachodzie słońca. W Egipcie jak było? W Egipcie było tak, że każdy dom dobierał sobie tam liczbę osób, zabijali baranka i w każdym domu spożywali. Tutaj jest pewne uzupełnienie tego prawa, że baranka paschalnego nie będziecie zabijać we własnych domach, tylko w miejscu, które Pan Bóg sobie wybierze. To nie mogło być miejsce przypadkowe. Nie mogło być miejsce takie, aha, tam jest fajny zagajnik, może tam jest fajny wzgórek, to my sobie tam urządzimy święto Paschy, a może najlepiej to może by nam było we własnym domu, bo nie trzeba by się ruszać i byśmy tam na miejscu wszystko załatwili. Nie, to nie było tak. Było bardzo dokładnie powiedziane, że nie będziesz tego czynił na żadnym innym miejscu, tylko na miejscu, które Pan Bóg sobie na to obierze. Drodzy braterstwo, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale myślę, że takim miejscem, gdzie należy obchodzić Wieczerzę Pańską, wspominając krew Pańską, to jest zbór. To jest zbór. To nie jest zbór, to nie jest miejsce przypadkowe. Zbór to jest miejsce, w którym jest Pan i przez zbór objawia się wola Boża. Często tak mówimy. To coś z tego wynika, że zbór jest miejscem szczególnym. I w tym czasie każdy powinien być w swoim zborze, aczkolwiek prawo mojżeszowe dopuszczało pewnego rodzaju usprawiedliwienie. O tym też za chwilę będziemy jeszcze czytać. Ale nie było przypadku, nie mogło być miejsca przypadkowego do obchodzenia Wieczerzy Pańskiej. Zresztą ten przepis jeszcze dalej, tutaj 16 rozdział jakby jeszcze bardziej precyzuje. I mówi tak. Mówi o święcie szałasów, a werset 14 mówi tak. Będziesz się weselił w to swoje święto, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica, oraz lewita i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, które są w twoich bramach. Przez 7 dni będziesz świętował na cześć Pana Boga twojego na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławić ci będzie Pan Bóg twój we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk i będziesz prawdziwie radosny. Cały ten rozdział traktuje o dwóch świętach. O święcie Paschy, o święcie Przaśników i o święcie Tygodni. I na końcu mówi, że w te święta będziesz prawdziwie radosny. Jeszcze dalej mówi, że 3 razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród was przed Panem Bogiem twoim na miejscu, które wybierze. Święto Przaśników, święto Tygodni, święto Szałasów, lecz nie zjawisz się przed Panem z próżnymi rękami. To był kolejny jakby wymóg uzupełniający po prostu prawo również o święcie Paschy. Że na to święto każdy musiał być w tym jednym szczególnym miejscu, każdy mężczyzna, musiał zjawić się przed Panem, ale nie z próżnymi rękami. Każdy musiał, był zobowiązany wręcz coś do Pana przynieść. Ale każdy przyjdzie z odpowiednim darem, według błogosławieństwa, jakie Pan Bóg twój ci udzielił. I nie ma powiedziane, co to ma być. Każdy szedł z tym, co mu Pan Bóg w danym roku udzielił, to mu przynieść jako dobrowolny dar dla Pana, przychodząc na którekolwiek z tych świąt. Drodzy braterstwo, i to ma chyba swoją wymowę taką symboliczną. Że również i myśmy powinni coś na to święto przynieść. I może taki jeden przykład. Bardzo prosty przykład. Bo myślę, że nie chodzi o to, żebyśmy na to święto przynosili jakieś dary cielesne, literalne, jakieś dobra, które niewątpliwie mamy na pewno dzięki łasce Bożej. Ale myślę, że to, co się przejawia chociażby przez Księgę Kaznodziei Salomonowych. Synu, daj mi serce swoje. Ja myślę, że z tym czymś powinniśmy przyjść tutaj na to święto Wielkanocy, na święto Paschy, to naprawdę ze szczerym sercem, ze szczerą wolą wytrwania w poświęceniu, w życiu ofiarniczym, że dalej ochotnie będziemy znosić prześladowania, doświadczenia, że dalej będziemy starali się Panu Bogu służyć na tyle, na ile umiemy. To jest nasz dar, który możemy dzisiaj przynieść do Pana Boga. Możemy przynieść Jemu na ofiarę. A przecież można to i dalej powiedzieć, przecież to, co mamy, to mamy od Niego. To i tak już Jego jest. Ale jest właśnie w sposób szczególny jakby podkreślone to serce. Synu, daj mi serce swoje. Czwarta Księga Mojżeszowa jest opisana taka historia, kiedy niektórzy przyszli z Izraelczyków, mówiąc, że nie mogą obchodzić święta Paschy. To jest czwarta Księga Mojżeszowa, 9, 9 rozdział od wersetu 7. I tam zostało ustanowione też pewne prawo. Mężowie ci rzekli do niego, staliśmy się nieczystymi przez dotknięcie ze zwłokami ludzkimi, dlaczego mamy być upośledzeni wśród synów izraelskich, nie mogą złożyć Panu daru ofiarnego w oznaczonym czasie. Wtedy rzekł do nich Mojżesz, zaczekajcie, a posłucham, co Pan wam rozkaże. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedzcie synom izraelskim tak. Każdy wśród was lub z waszych potomków, który stanie się nieczysty przez zetknięcie się ze zwłokami, albo będzie w dalekiej podróży, powinien jednak obchodzić Paschę dla Pana. Będą ją obchodzić w drugim miesiącu 14 dnia pod wieczór. Będą ją spożywać z czaśnikami i gorzkimi ziołami. Nie zostawią z niej nic do rana, a kości z niej nie połamią. Obchodzić ją będą według wszystkich przepisów dotyczących Paschy. I w drodze materstwo to jest bardzo ciekawe prawo, bo ono dopuszczało obchodzenie Paschy w późniejszym terminie w dwóch szczególnych wypadkach. Kiedy ktoś się zetknął z umarłym, to tak pisze, przez zetknięcie ze zwłokami, albo gdy ktoś był w dalekiej podróży. Ja myślę, że to prawo tak naprawdę to zostało tylko dane z Bożej miłości i litości nad tym narodem, bo był to naród twardego karku. Bo tak naprawdę to oni byli zobowiązani obchodzić święto Paschy 14 dnia miesiąca Nisa. To jest tylko taka furtka, a co gdyby? To wynikało, drodzy braterstwo, obowiązek obchodzenia Paschy wynikał jeszcze z innego przepisu. Właśnie dokładnie 14 Nisan, bo to trzeba powiązać kilka przepisów, żeby zrozumieć, jak to było ważne. Bo przecież jak było można zaplanować podróż, daleką podróż, wiedząc, że 14 Nisan jest święte i muszę być gdzie? No muszę być tam, gdzie jest to jedno, jedyne miejsce, które Pan Bóg obrał. Jak było, przecież daleka podróż, kiedy odbywa się od tego w samym rano i wybiorę się może zamiast do Jerozolimy, to pójdę do Damaszku. Daleką podróż przeważnie się planuje.
Może służbowa
była podróż, tak? No, można i tak wytłumaczyć. Ale ja myślę, drodzy braterstwo, że można się tak troszeczkę nad tym pochylić i zastanowić troszeczkę w takim znaczeniu symbolicznym. O święcie sabatu jest powiedziane, że w sabat nie będziesz odprawiał też dalekiej podróży. Tam później w tradycji narodu żydowskiego było, że chyba tylko 2000 łokci było można przejść. Jeżeli przyszedł więcej, to było uważane, że złamał sabat, też nie odbywali podróży. Ale ja myślę, że może taką inną podróż jeszcze odbyć. To nie tylko w sensie fizycznym można odbyć podróż, przemieszając się z miejsca na miejsce. Ja powiem braterstwo tak, że tutaj można być ciałem, ale duchem być zupełnie gdzie indziej. Tu można być obecnym, tu można o tym rozmawiać, ale myśleć o tych, jak tu powiedziane jest, o tych zwłokach. To nie chodzi o literalne teraz w tym wypadku dotknięcie się zwłok, czy odbycie literalnej podróży. Można tu być, jak mówię, duchem, tu można myśleć, rozważać. Wydawałoby się szczerze o sprawach pańskich, ale tak naprawdę tam w umyśle swoim można planować, co ja będę robił, albo co nie będę robił. Czynić tutaj w ciszy i spokoju plany na przyszłość, tylko nie życia duchowego, ale życia świeckiego. I myślę, że gdy tak będziemy podchodzić do takiego, w ten sposób do takiego święta Paschy, to myślę, że będzie to uważane jako niegodne obchodzenie. Jednak święto Wielkanocy, święto Paschy, proszę braterstwa, nie wiem, no nie chciałbym tu być posądzony o jakieś sformułowania może takie nie z naszej społeczności. Ale święto Wielkanocy powinniśmy jednak w jakiś sposób przeżywać. Ono powinno dawać nam coś do myślenia. Ono powinno mieć również ten wymiar taki wewnętrzny. Powinien być to czas pewnego spokoju, pewnego ładu, pewnego rozliczania się nad własnym życiem, nad własnym postępowaniem, nad własnym ofiarowaniem. Tak jak to myślę, to miało miejsce również w narodzie izraelskim, bo tam było jeszcze jedno prawo w narodzie izraelskim, że gdy was będą pytać ojcowie wasi, co to za zwyczaj, to co? Czy Mojżesz powiedział, że machnijcie ręką na dzieci, zobacz, niech się dzieci nie interesują? Coś innego powiedział. Że gdy was będą pytać, to powiecie, że jest to święto, kiedy anioł przychodził, kiedy Pan Bóg zachował naszych pierworodnych, a namioty izraelskie opuściły Egipt. Czyli była świadomość tego święta, było w to święto wprowadzane nowe pokolenie, młode pokolenie. Każdy musiał to święto w jakiś sposób przeżywać. Mieli w tym czasie również przypominać sobie początek swojej historii jako narodu, że to kiedyś byliśmy niewolnikami, a teraz jesteśmy ludźmi wolnymi. I ja myślę, że to również jest jakby zadaniem tego święta w takim bardzo szerokim znaczeniu, że ono ma nas uczyć, przypominać nas o tej właśnie wolności, o której tutaj brat wcześniej przede mną mówił, o tej wolności w Chrystusie, że jesteśmy tak naprawdę w Chrystusie ludźmi wolnymi. Możemy to wszystko, niestety, możemy to wszystko zaprzepaścić, możemy to wszystko zbezcześcić, możemy to wszystko przekreślić i to święto stanie się jednym wielkim utrapieniem, jeżeli złamiemy pewne zasady, pewne przepisy, chociażby te właśnie, które tutaj było wspomniane. Jest jeszcze jeden przepis. Na apostoł święty Paweł na to zwraca uwagę w liście do Koryntian, rozdział 10. Też mówi w taki bardzo, może nie bezpośredni sposób, ale zaczyna takimi słowami. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. I dlaczego tak mówi? Dlaczego mówi, żeby uciekać od bałwochwalstwa? Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami co mówię. I zwraca uwagę na co? Na wieczerzę pańską. Mówi, że kielich błogosławienia, który błogosławimy. Dalej czytać nie będziemy. Ale wcześniej mówi co? Że uciekajcie od bałwochwalstwa. Bo jak można przekreślić ważność tego święta? Jak można niegodnie obchodzić? Przyjąć bałwochwalstwo. Można przyjść tutaj, dzień 14 Nisan, przyjąć chleb i wino, dając dowód społeczności z Chrystusem, ale przez cały rok można być bałwochwalcą. Przez cały rok można miłować nie to, co pańskie, ale to, co ludzkie. Nie miłować to, co daje Pan, ale można miłować to, co daje świat. Może celem naszego życia nie stanie się nasze poświęcone życie, nasza ofiara, ale celem naszego życia stanie się, tutaj nie powiem co, bo bałwochwalstwo może mieć różny wymiar. Może mieć wymiar finansowy, umysłowy, może mieć wymiar w każdej kategorii. Wszystko cokolwiek przyćmiłoby nam wartość ofiary Chrystusa w naszym życiu, może dla nas stać się bałwochwalstwem. Wszystko. To może być nawet rodzina, może być żona, mogą być dzieci. Mogą być chęć zdobycia wykształcenia. Bardzo modna ostatnio tendencja wśród ludzi młodych, że jak najwięcej szkół skończyć, bo później ponoć łatwiejsze życie. Czy łatwiejsze? Nie wiem. Nie znam się na tym. Ale takie przynajmniej idee są teraz głoszone. Bałwochwalstwem może być wszystko. Może być nasz dom, chęć posiadania, nie wiem, jakichś dóbr. Może nam to wszystko przyćmić, to co jest w życiu nasze najważniejsze. To, co powinno być najważniejsze, ofiara Chrystusa, zbawienie. Może nam przyćmić tą wspaniałą nadzieję życia wiecznego. I dobrze apostoł Paweł pisał, że kielich błogosławienia, który błogosławimy, czy nie jest pysznością krwi Chrystusowej? I dobrze apostoł Paweł przestrzega. Żebyśmy nie przystępowali do tego święta w sposób niegodny. Bo może się okazać, że zamiast być zaliczeni do Chrystusa, do społeczności z Chrystusem, tak naprawdę będziemy pili własną śmierć i własny koniec. I apostoł też również przed tym przestrzega, bo mówi tak. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. On nie mówi tutaj o chorobach cielesnych. On nie mówi tutaj o słabościach cielesnych. I on tutaj na pewno nie mówi o tym, że wielu poszło spać, żeby wypocząć przed trudem dnia jutrzejszego. Myślę, że apostoł Paweł mówi zupełnie o czymś innym. Mówi o chorobach duchowych, mówi o słabości duchowej, która nieleczona, nie, gdy opamiętanie nie przyjdzie w porę, gdy sobie właśnie nie przypomnimy tego, tej społeczności z Chrystusem, to może się objawić, skończyć tym, że apostoł Paweł mówi, niemało zasnęło. Nie mówi wprost, ale myślę, że można się domyśleć, że chodzi tutaj po prostu o wieczną, którą śmierć, której nie ma już odkupienia. Wzięli coś, wzięli zbawienie, ale to wszystko zbezcześcili, pogrzebali, zniszczyli. Albowiem w sposób właściwy nie ocenili ofiary Chrystusa. Drodzy braterstwo, kiedy się zejdziemy, pamiętajmy i życzmy sobie przede wszystkim wytrwania. Życzmy sobie tego, abyśmy, tak jak apostoł Paweł pisze, żebyśmy wytrwali w tej społeczności z Chrystusem do końca naszych dni. I pilnujmy się tego. Mamy jeszcze trochę czasu, żebyśmy czasami nie byli znalezieni jako ci, którzy krew pańską spożywają niegodnie. A myślę, że jeżeli będziemy tego pilnować i będziemy pragnąć tej społeczności z Chrystusem, to Pan nam tej społeczności udzieli. A kiedyś być może da nam również, jeżeli na to sobie zasłużymy, spełni na nas tą najwspanialszą obietnicę. Ja ją często powtarzam, ale w pierwszym liście Jana. Nie wiemy, kim będziemy, ale wiemy, że będziemy do Niego podobni i ujrzymy Go takim, jakim jest. Dzisiaj, tu i teraz musimy jeszcze spożywać chleb i wino. Chleb i wino cierpień i doświadczeń. Ale tam, z drugiej strony, czeka na nas kielich radości, kielich wesela. Oby dał nam Pan kiedyś z tego kielicha się napić, czego braterstwu życzę, sam tego pragnę, to daj nam Boże.